Regionalny Ośrodek Kultury w Zatorze przedstawia. Tadeusz Dołęga-Mostowicz, kariera Nikodema Dyzmy. Czyta Łukasz Dziedzic. Rozdział pierwszy. Właściciel restauracji dał znak taperowi i tango urwało się w połowie taktu. Tańcząca para zatrzymała się w środku ringu. No i co, panie dyrektorze? Zapytała szczupła blondynka, wyzwalając się z ramion partnera i podchodząc do stolika, na którym półsiedział gruby człowiek o spoconej twarzy. Właściciel wzruszył ramionami. Nie nada się? Lekko rzuciła blondynka. Pewno, że nie. Drygu nijakiego nie ma ani szyku, żeby choć jaki przystojny był. Zbliżył się tancerz. Blondynka przyjrzała się uważnie jego mocno znoszonemu ubraniu, rzednącym włosom koloru włoskiego orzecha z lekka kędzierzawym i rozdzielonym na środku głowy, wąskim ustom i silnie rozwiniętej szczęce dolnej. A pan już gdzie tańczył? Nie, to jest... tańczyłem, ale prywatnie. Nawet mówili, że dobrze. Ale gdzie? Obojętnie zapytał właściciel restauracji. Kandydat na fordansera obrzucił smutnym wzrokiem pustą salę. W swoich stronach... W Łyskowie. Grubas roześmiał się. Warszawa, panie drogi, nie żaden Łysków. Tu trzeba elegancko, panie drogi, z szykiem, z fasonem. Szczerze panu powiem, nie nadajesz się pan. Lepiej poszukaj pan sobie innej roboty. Zawrócił się napięcie i poszedł do bufetu. Blondynka pobiegła do garderoby. Taper zamykał fortepian. Kandydat na fordansera leniwie przerzucił przez ramię płaszcz, wcisnął na czoło kapelusz i ruszył do drzwi. Minął go piccolo z tacą tartinek, w nozdrza uderzył smakowity, esencjonalny zapach kuchni. Ulicę zalewał gorący potop słońca, zbliżało się południe, ludzi było niewiele, ruszył wolnym krokiem ku łazienkom. Na rogu pięknej zatrzymał się, sięgnął do kieszeni kamizelki i wyłowił niklową monetę. Ostatni, pomyślał. Zbliżył się do budki z papierosami. 2 Grand Prixy. Przeliczył resztę i bezmyślnie stanął na przystanku tramwajowym. Staruszek wsparty na kiju rzucił nań spojrzenie zamglonych oczu. Elegancka pani z kilkunastu pączkami w ręku raz po raz wyglądała tramwaju. Obok niego, niecierpliwie się kręcąc, czekał chłopiec z książką pod pachą. Właściwie nie była to książka, lecz taka teczka oprawna w szare płótno. Gdy chłopak stanął profilem, widać było plikę listów, jakie zawierała, i brzeżek kilkudziesięciu kartek, na których kwitują odbiorcy korespondencji. Przyglądał się chłopcu i przypomniał sobie, że podobną teczkę nosił sam, będąc gońcem u rejenta Windera jeszcze przed wojną, zanim został urzędnikiem na poczcie w Łyskowie. Tylko rejent zawsze używał kopert niebieskich, a te były białe. Nadjechała dziewiątka i chłopak wskoczył na tylną platformę jeszcze w biegu, zawadził jednak przy tym teczką o poręcz i listy się rozsypały. Masz, szczeniak, szczęście, że dziś sucho, pomyślał kandydat na fordansera, przyglądając się chłopcu, który zbierał listy. Tramwaj ruszył, jeden ześliznął się po stopniu i spadł na jezdnię. Kandydat na fordansera podniósł białą kopertę i począł nią machać za odjeżdżającym tramwajem. Chłopak wszakże tak był zajęty zbieraniem pozostałych listów, że tego nie zauważył. Była to wykwintna koperta z czerpanego papieru z adresem napisanym ręcznie. Jaśnie wielmożny pan prezes Artur Rakowiecki w miejscu. Aleje Ujazdowskie 7. Wewnątrz... Koperta była niezaklejona. Znajdowała się równie wytworna karta, zgięta przez pół. Z jednej strony wydrukowano coś po francusku, z drugiej, prawdopodobnie to samo, po polsku. Prezes Rady Ministrów ma zaszczyt zaprosić jaśnie wielmożnego pana o łaskawe wzięcie udziału w raucie, który wydaje dnia 15 lipca roku bieżącego o godzinie 8 wieczór w dolnych salonach Hotelu Europejskiego ku uczczeniu przyjazdu jego eminencji kanclerza Republiki Austriackiej. U dołu drobnymi literami podano strój balowy, ordery. Przeczytał jeszcze raz adres, Aleje Ujazdowskie 7. Odnieść? A może dadzą złotego lub dwa? Spróbować nie zaszkodzi. Numer 7 to wszak zaledwie kilkadziesiąt kroków. Na tablicy lokatorów przy nazwisku Rakowieckiego widniał numer 3 mieszkania, pierwsze piętro. Wszedł na schody i zadzwonił raz, drugi. Nadszedł wreszcie dozorca domu i oświadczył, że pan prezes wyjechał za granicę. Pech. Wzruszył ramionami i trzymając list w ręku począł iść ku domowi. Minęło dobre pół godziny, nim dotarł na ulicę Łódzką. Po skrzypiących drewnianych schodach dobrnął na czwarte piętro i nacisnął klamkę. Buchnął mu w twarz zaduch ciasnej izby, łączący w sobie drażniący aromat przypieczonej cebuli, spalonego tłuszczu i woń suszących się pieluszek. Z kąta rozległ się głos kobiecy. Niech no pan drzwi zamyka, bo cuk i jeszcze mi pan dziecko zaziębi. Burknął coś pod nosem, zdjął kapelusz, powiesił palto na gwoździu i usiadł przy oknie. No i co? Odezwała się kobieta. Znowu pan miejsca nie znalazł? Znowu. Ej, panie Dyzma, po próżnicy pan tu bruki zbija. Mówiłam panu, na wsi, na prowincji o chleb łatwiej. Wiadomo, chłopi. Nic nie powiedział. Już trzeci miesiąc był bez pracy, odkąd zamknięto bar pod Słoniem na Pańskiej, gdzie jeszcze zarabiał swoje 5 złotych dziennie i kolacje grając na mandolinie. Prawda, później Urząd Pośrednictwa Pracy dał mu robotę przy budowie węzła kolejowego, lecz Dyzma ani z inżynierem, ani z majstrem, ani z robotnikami nie mógł dojść do ładu i po 2 tygodniach wymówiono mu. W Łyskowie zaś myśli kobiety tymi samymi musiały iść torami, gdyż zapytała: panie Dyzma, a nie lepiej było panu wrócić w swoje strony, do rodziny? Zawsze tam i coś dla pana znajdą. Przecież mówiłem już pani Walentowej, że rodziny żadnej nie mam. Poumierali? Poumierali. Walentowa skończyła obieranie kartofli i stawiając sagan na ogniu, zaczęła. Bo tu w Warszawie to i ludzie inne, a i tak pracy brak. Mój niby to tylko 3 dni w tygodniu robi, ledwie na żarcie starczy, a inny dyrektor, znaczy się ten purmanter, czy jak tam mu, to powiada, że może i całkiem fabrykę zamkną, bo odbytu nie ma. A i tak, żeby nie mańka, to nie byłoby czym komornego opłacić. Zapracowuje się dziewczyna, a i to nic. Jak gościa ze 2 razy na tydzień nie złapie. Niech uważa, przerwał Dyzma, bo jak ją złapią, że bez książeczki, no... Walentowa przewinęła dziecko i rozwiesiła nad płytą mokrą pieluszkę. Co pan kracze? Rzuciła opryskliwym głosem. Pilnuj pan siebie, i tak już za 3 tygodnie nie płaci, a tylko miejsce zajmuje. Ważny mi sublikator. Zapłacę, bąknął Dyzma. Zapłacisz pan albo nie, a 15 złotych to i tak pół darmo, ale piechotą nie chodzą. A pan co do jakiej roboty się weźmie, to i zara wyleją. Któż to taki pani Walentowej powiedział? Owa, wielka tajemnica. Toć pan sam mańce opowiadał. Zaległa cisza. Dyzma odwrócił się do okna i przyglądał się odrapanym murom podwórza. Istotnie, prześladował go jakiś pech. Nigdzie na dłużej miejsca zagrzać nie mógł. Z gimnazjum wydalili go już w 4. klasie za upór i brak pilności. Rejent Winder trzymał go jeszcze najdłużej. Może dlatego, że mały Nikodem Dyzma znał język niemiecki o tyle, że rozumiał, dokąd go posyłano. Później Urząd Poczty i Telegrafu, nędzna pensja i wieczne przyczepki. Wojna, 3 lata służby w taborach baonu telegraficznego, jedyny awans na frajtra. Znowu poczta w Łyskowie, nim nie przyszła redukcja. Przez proboszcza dostał się do czytelni, lecz i tu ledwie przezimował, bo już w kwietniu okazało się, że nie umie utrzymać półek z książkami w należytym porządku. Zresztą to było najciekawsze. Rozmyślania Dyzmy przerwał ryk syren okolicznych fabryk. Walentowa zakrzątnęła się koło stołu, co widząc Dyzma leniwie wstał i wyszedł. Bezmyślnie błąkał się rozprażonymi w słońcu ulicami, choć bolały go nogi. Pozostanie w mieszkaniu, wysłuchiwanie uszczypliwych uwag pana Walentego Barcika i lekceważących docinków Mańki, a zwłaszcza przyglądanie się ich jedzeniu, było ponad jego siły. Przecież sam już 2 dzień nic nie miał w ustach poza papierosami, na które chował ostatnie grosze. Przechodząc obok wędliniarni, skąd załatywał go nęcący zapach kiełbas, wstrzymał oddech. Starał się odwracać głowę od okien sklepów spożywczych, a jednak głód nie dawał o sobie zapomnieć. Nikodem Dyzma jasno sobie zdawał sprawę z faktu, że żadne pomyślniejsze perspektywy dla niej nie istnieją. Czy go to przerażało? Bynajmniej. Psychika Nikodema Dyzmy pozbawiona była na szczęście elementów wyobraźni. Zasięg jego przewidywań i planów nie przekraczał granic najbliższych dni i tak jak ubiegły tydzień wegetował dzięki sprzedanemu zegarkowi, tak następny mógłby przeżyć spieniężywszy frak i lakierki. Wprawdzie nabycie tego stroju kosztowało go wiele wyrzeczeń się i ograniczeń, wprawdzie z tym strojem wiązał nadzieję na łatwy chleb Fordansera i na radykalną poprawę swoich opłakanych warunków materialnych. Teraz jednak, gdy po wielokrotnych zabiegach przekonał się, że nikt go na Fordansera nie weźmie, bez bólu postanowił rozstać się z tym wspaniałym ubiorem. Zbliżała się 6, gdy powziął ostateczną decyzję i zawrócił ku domowi. W mieszkaniu była tylko Mańka, wątła brunetka o nerwowych ruchach. Widocznie miała dziś wyjść na wieczór, bo siedziała przy oknie i malowała się. Że zaś siedziała na jego walizie, Dyzma, nie chcąc jej przeszkadzać, ulokował się w kącie i czekał. Dziewczyna odezwała się pierwsza. A odwróć się pan teraz, bo będę się przebierała. Nie patrzę, odparł. To i dobrze, bo od oskomy zęby się psują. Zaklął. Dziewczyna roześmiała się krótko i ściągnęła sukienkę. Nikodem istotnie nie zwracał na nią uwagi, chyba o tyle tylko, że irytowała go do ostateczności. Z jakąż satysfakcją zamknąłby garścią jej usta i wyrzucił za drzwi. Dokuczała mu systematycznie, zawzięcie, z jakąś niezrozumiałą dlań pasją. Nie obrażało to jego ambicji męskich, gdyż życie nie dało mu dotychczas warunków, w których ta mogłaby się rozwinąć. Nawet nie dotykało to jego godności ludzkiej, ponieważ nigdy jej nie miał w wygórowanym stopniu. Nie odczuwał zaś w danym wypadku różnicy socjalnej między sobą, bezrobotnym pracownikiem umysłowym, a tą dziewczyną. Po prostu miał dosyć tego ustawicznego dogryzania. Tymczasem Mańka ubrała się, narzuciła na ramiona chustkę i stanąwszy przed Dyzmą, wyszczerzyła duże białe zęby. — No co, klasa dziewucha? — Poszła do cholery! — wyrzucił z wściekłością. Wzięła go dwoma palcami pod brodę, lecz szybko cofnęła rękę, gdyż Dyzma nagłym ruchem machnął pięścią, uderzając po wyciągniętej dłoni. — Uch, gadzina! — syknęła. — Obi bruglajtuś, bić się tu jeszcze będzie. Patrzcie go, taka przywłoka! Mówiła jeszcze długo, lecz Dyzma nie słuchał. Zaczął otwierać walizkę, a w myśli obliczał, że za frak może dostać chyba z 50 zł. Sam na karcelaku zapłacił 70. Na lakierkach też przyjdzie stracić z 8, a może i 10 zł. Dziecko poczęło drzeć się niemiłosiernie. Po chwili przybiegło od sąsiadki Walentowa. Wówczas dopiero Mańka skończyła swą tyradę i trzasnąwszy drzwiami wyszła. Nikodem Dyzma otworzył walizę i wyjął frak. — Oho! — uśmiechnęła się Walentowa. — Pan musi na bal pójdzie czy do ślubu? Nie odpowiedział. Złożył starannie spodnie, kamizelkę, frak, owinął paczkę gazetą i poprosił o sznurek. Wrócił i Walenty. Kobieta wzięła się do odgrzewania kartofli na kolację i izbę znów napełnił zapach topionego smalcu. — Panie Dyzma — zapytał Walenty. — Co pan idziesz na kiercelak? — Na kiercelak. — Dyć dziś sobota, Żydów nie ma, a swoje to rzadko kupują. A i to za psie pieniądze. Smalec skwierczał na patelni, Nikodem przełknął ślinę. — Niech będzie za psie. Nagle przypomniał sobie, że nie przeszukał kieszeni fraka. Szybko rozwinął paczkę, a we fraku chusteczka do nosa. Wziął oba znalezione przedmioty i wsunął do kieszeni marynarki. Jednocześnie namacał w niej coś nieznajomego, jakby tektura. A, to ten znaleziony list, zaproszenie. Ponownie wyjął z koperty i przeczytał. Na samym dole uderzył niespodziewanie w jego świadomość drobny druk. Strój balowy, ordery. Rzucił okiem na frak. Raut, jedzenie, dużo jedzenia... I to darmo. Wariat jestem, pomyślał. Jednakże znowu uważnie przeczytał zaproszenie. 15 lipca roku bieżącego o godzinie 8 wieczór. Myśl nie dawała się odpędzić. Panie Walenty, dziś 15? Zapytał. No 15. A która to godzina będzie? A będzie i 10, ale teraz 7. Dyzma stał chwilę nieruchomo. A cóż mi zrobią, pomyślał. Najwyżej wyrzucą za drzwi. Zresztą na pewno tyle ludzi tam będzie. Wyjął przybory do golenia i zaczął się przebierać. Pracując w czytelni powiatowej podczas długich godzin przedobiednich, kiedy prawie wcale nie było roboty, z nudów czytywał książki. Nieraz też trafił na opis balów i rautów urządzanych przez różnych hrabiów i ministrów. Wiedział, no ile książki opisywały prawdę, że na takich wielkich przyjęciach zazwyczaj bywa wiele osób nieznających się wzajemnie i że zatem może mu się udać to, zdawałoby się, ryzykowne przedsięwzięcie. Zwłaszcza jeżeli nie będzie specjalnie wyróżniał się wśród gości. Barcikowie siedzieli przy stole, zajadając kartofle i popijając herbatę. Jedzenie. Dużo jedzenia, myślał Dyzma. Mięso, chleb, ryba. Umył się nad zlewem, rozczesał szorstkie włosy i naciągnął krochmaloną koszulę. A nie mówiłam, że na wesele idzie? Powiedziała Walentowa. Jej mąż obejrzał się na sublokatora i mruknął. Co nam do tego? Dyzma z trudem dopiął sztywny kołnierzyk, zawiązał krawat i naciągnął frak. Jedzenie. Dużo jedzenia, wyszeptał. Co pan mówi? Nic. Do widzenia. Zszedł zwolna ze schodów, zapinając gabardynowy płaszcz. Przy najbliższej latarni raz jeszcze obejrzał zaproszenie i stwierdził, że nie zawierało nazwiska adresata. Schował je do kieszeni, a kopertę porwał i wyrzucił do rynsztoka.